Tu Radio RMF 24, poniedziałkowy program. Dziś mamy 20 stycznia, a więc dzień zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji mamy przez cały dzień na antenie Radia RMF 24 rozmawiamy z ekspertami o tym, jak może zmienić świat w trakcie tej prezydentury. Teraz przechodzimy do tematu relacji międzynarodowych. Jaką politykę zagraniczną będzie prowadził Donald Trump? O tym porozmawiamy z naszym gościem Wojciechem Lorencem, koordynatorem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Jak pan myśli, gdzie Donald Trump uda się w pierwszą zagraniczną podróż? Może na Grenlandię?
No tak, na Grenlandię raczej nie, ale przypuszczam, że może to być jedno z państw europejskich i wcale nie wykluczałbym, że będzie się kierował tym pozytywnym podejściem, pozytywnymi relacjami, jakie ma z polskim prezydentem i może chcieć to wykorzystać, że będzie goszczony przez przywódcę, który mu się dobrze kojarzy, więc jednym z pierwszych państw mogłaby być Polska.
No, pamiętam, za poprzedniej prezydentury wcale nie ciągnęło go ani do Berlina, ani do Paryża szczególnie.
No tak, nie ciągnęło go w ogóle do Europy, ale też trzeba pamiętać, że nie ma tak zbyt wielu takich państw, które rzeczywiście miałyby tak proamerykańskie nastawienie jak Polska, niezależnie od tego, jaki prezydent tam rządzi. I gdyby rzeczywiście myślał w takich kategoriach, że żeby gdzieś się wybrać, gdzie będą jego głównie emocje odpowiednio zagospodarowane, to Polska mogłaby być tym państwem. Natomiast gdyby były inne, szersze kalkulacje, które miałyby sygnalizować priorytety w amerykańskiej polityce zagranicznej, to pewnie któreś z sojuszników amerykańskich w Indo-Pacyfiku.
A w którą stronę będzie właśnie przede wszystkim skierowana jego uwaga, patrząc tak globalnie? Bardziej na Chiny, czy jednak na Europę?
Będzie trzeba pamiętać o tym, że oczywiście granica i migracje mają też ten wymiar współpracy międzynarodowej, więc tutaj trzeba liczyć się z tym, że uwaga amerykańska i uwaga tej administracji będzie się kierować na południową i północną granicę, bo przecież w tej retoryce wobec Kanady to był właśnie element bardzo silny związany z bezpieczeństwem granicy kanadyjsko-amerykańskiej, więc to nie jest tylko kwestia jakby polityki wewnętrznej, ale może też prowadzić do napięć z sąsiadami Stanów Zjednoczonych. Natomiast w tym wymiarze globalnym to nie ulega wątpliwości, że to są i pozostaną Chiny i to tutaj słyszymy z każdego poziomu tych i sojuszników, i współpracowników, i osób zatwierdzanych na te stanowiska w nowej administracji, że Stany Zjednoczone będą się koncentrowały na zagrożeniach, wyzwaniach związanych z rosnącą potęgą i nasilającą się asertywnością Chin. Także to będzie...
A w przypadku Europy sądzi pan, że Trump będzie miał takie intencje, żeby trochę zahartować Europę i nauczyć radzenia sobie samej, żeby tutaj i militarnie, i gdzieś gospodarczo Europa poczuła się bardziej samodzielnie? No, taki będzie cel?
To będzie kontynuacja jego pierwszej kadencji i nie ulega wątpliwości, że ta presja na Europę będzie się utrzymywała, bo mimo że trendy są pozytywne i zwiększane są wydatki na obronność, większość państw europejskich sojuszu przeznacza co najmniej 2% PKB na obronność, ale wiemy, że to jest dalece niewystarczające. To w tej chwili już nie budzi zdziwienia ani szoku mówienie o tym, że co najmniej 3% PKB musiałoby być przeznaczane, a nawet sekretarz generalny NATO ostatnio mówił, że gdybyśmy w takiej perspektywie czasowej, kiedy można się spodziewać, że rozejdą nam się te krzywe, że NATO wzmacnia bezpieczeństwo w tym tempie jak do tej pory, a Rosja będzie w stanie odbudować swój potencjał militarny przy założeniu, że dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni w perspektywie 4 czy 5 lat, no to żeby nie powstała jakaś luka, którą Rosja mogłaby wykorzystać, to musielibyśmy przeznaczyć co najmniej 3,7% PKB średnio w sojuszu, żeby jak najszybciej te luki zasypać. Więc tutaj ta presja będzie utrzymywana między innymi przez taką retorykę, że Europejczycy powinni wydawać co najmniej 5% PKB na obronność i z tym się trzeba oswoić. Oczywiście poprzez różne działania będziemy pokazywać i już Europejczycy starają się sygnalizować jak najwyraźniej, że są gotowi przejmować odpowiedzialność, większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, że ten potencjał europejski, jego filaru NATO wzmacniają, no ale z amerykańskiej perspektywy, a na pewno w interesie politycznym Trumpa będzie, jego administracji, będzie podkreślanie tego, że to jest za mało i za wolno, więc to będzie rodzić stałe napięcie.
No właśnie, a czy jest realna szansa, że za jego drugiej prezydentury sytuacja na świecie uspokoi się, czy wręcz przeciwnie?
Nie sądzę, żeby była na to szansa, dlatego że są pewne takie czynniki strukturalne. No one są związane przede wszystkim z wzrostem potęgi Chin i tym poczuciem pewności siebie, wynikającym także z tego, że Rosja jest takim słabszym, mniejszym partnerem, coraz bardziej uzależnionym od Chin, więc Chiny mogą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo Europy, prowadzić też do rozciągnięcia tych amerykańskich zasobów. I to, że Stany Zjednoczone z jednej strony no, nieuchronnie muszą się koncentrować na Chinach i wzmacniać swoją zdolność do stabilizowania bezpieczeństwa w Indo-Pacyfiku, to będzie sprawiało, że przy tym ograniczonym potencjale, nawet jeżeli będzie wola polityczna i zasoby do wzmacniania tego potencjału, no to ta skoncentrowana uwaga na Indo-Pacyfiku będzie sprawiała wrażenie, że jest jakiś deficyt, jakaś próżnia bezpieczeństwa zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Europie. Ona wynikać może właśnie z założeń, że no skoro Chiny, no to będzie mniejsza gotowość do reagowania na kryzysy w innych obszarach i to będą inne państwa próbowały wykorzystać i dlatego będziemy mieli do czynienia z tym brakiem stabilności, który możemy próbować na poziomie europejskim nieco neutralizować poprzez wzmacnianie naszej własnej zdolności do właśnie reagowania na zagrożenia, na kryzysy, ale to będzie miało tylko ograniczony efekt. Nie zapobiegnie, no, sama Europa tej próżni nie wypełni, dlatego jedynym sposobem jest tak naprawdę skoordynowana polityka amerykańsko-europejska. Natomiast przy tej administracji będzie o taką koordynację bardzo trudno, więc ta próżnia bezpieczeństwa, ten deficyt w wielu regionach świata będzie się objawiał poprzez właśnie ten brak stabilności i powtarzające się kryzysy.
A do czego Trump pana zdaniem zmierza w sprawie Kanady, Grenlandii czy Kanału Panamskiego? Czy to jest jakaś projekcja siły, czy istnieje realna szansa, że Amerykanie po prostu użyją siły militarnej w którymś z tych miejsc?
Nie wydaje mi się, żeby było istotne ryzyko, że użyją siły militarnej. Ta retoryka jest oczywiście przejawem tego podejścia Trumpa do uprawiania polityki zagranicznej w taki sposób biznesowy, że najlepiej partnera przestraszyć, zastraszyć, wybić z równowagi i osłabić jego pozycję negocjacyjną.
Trochę styl rosyjski.
Trochę tak, bo kiedy to jest kierowane wobec własnych sojuszników, to oczywiście budzi to niepokój i może mieć efekt odwrotny od zamierzonego. Natomiast dla mnie fascynujące było to, że po wypowiedziach, jak popatrzymy na te wypowiedzi dotyczące Grenlandii, no to można by się właśnie spodziewać, że będzie to miało efekt odwrotny od zamierzonego, a badania opinii publicznej wykazują, że 57% mieszkańców Grenlandii nie miałoby nic przeciwko, wręcz chciałoby być przyłączonym do, żeby Grenlandia była częścią Stanów Zjednoczonych. Więc no tutaj mamy do czynienia z takimi wypowiedziami, które z jednej strony sygnalizują pewne potencjalne cele w niektórych obszarach, czy myślenie o tym, że interesy amerykańskie są zagrożone, na przykład poprzez pogłębiające się uzależnienie Panamy i wchodzenie tam Chin w kontrolowanie infrastruktury krytycznej, także tych wejść czy wyjść z kanału panamskiego, nawet jeżeli warunki do transportu towarów dla wszystkich statków z różnych państw są takie same, no to przy tej skali, z jaką mamy do czynienia z transportem, z bezpieczeństwem amerykańskim, no to postrzegają to Stany Zjednoczone jako problem i ta administracja poprzez taką retorykę może wskazywać te zagrożenia dla amerykańskich interesów. Natomiast w relacjach z takimi sojusznikami już w ramach NATO, no to oczywiście trzeba będzie do tego podchodzić i tak widzę, że jest taka gotowość do nieeskalowania napięć. No, trzeba będzie po prostu albo przemilczeć tego rodzaju retorykę, albo właśnie wyjaśniać, co leży u podłoża myślenia Stanów Zjednoczonych czy administracji Trumpa, ale licząc się z tym, że te wypowiedzi będą miały negatywny efekt, starać się raczej ten negatywny efekt minimalizować, a nie go pogłębiać.
Jedno jest pewne, bardzo ciekawe czasy przed nami, te najbliższe. Dr Wojciech Lorenc, koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.